Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje o życiu Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o naszym rodaku Andrzeju Poczobucie, który już przez 35 miesięcy znajduje się w zakładnikach łukaszenkowskiego reżimu. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Przez ponad dwa lata białoruskie władze wspierają rosyjską agresję na Ukrainę.
De facto mówimy o utraceniu niepodległości.
Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.
Monitorujemy tę sytuację i reagujemy w momentach, kiedy jest to potrzebne.
Ostatnia część opowieści białoruskiego aktora i reżysera Andrzeja Nowika, który był zmuszony do opuszczenia własnego domu.
Mam nadzieję, że wracam do Białorusi i będziemy budować nowy kraj.
Nie oglądam się, wiatr unosi w górę, wiatr unosi tak, wiatr porywa mocno, łapie go za frak.
Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć.
O nie!
Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną.
Tam gdzie bagno jest, gdzie przestrzeń zamknięta, tam pojawia się. Wolność będzie górą, przezwycięży strach, obawę przed nieznanym, radość, radość będzie w nas.
Hej! Zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć.
O nie, nie, nie,
mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej! Zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć.
O nie!
Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej! Zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć.
O nie!
Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną.
ситуації на Білорусі.
Факти і тільки факти.
Минало 35-та місячниця ув'язнення через лукашенковські влади одного з лідерів Зв'язку поляків на Білорусі Анджея Почобута. Як і щомісяць по арешті діяча, в Білому Стоку відбулася акція солідарності з несправедливо терпіючим родаком oraz іншими в'язнями політичними білоруського режиму. Організатори то Подласки відділ Стоважишення «Вспільнота Польська» oraz членкові Зв'язку поляків, які зосталі змушені до утечки з Білорусі. Анджей Почобут є обіцяння притримуваний в Нов Полоцькій колонії карної. Відомості від нього сау дуже рідкі, бовім адміністрація в'язнена на всількі способи пробує одізолувати поляка від свята зовнішнього. Откунд трафив до лагру в Новополоцьку, зостав вжуцони до карцеру. Дзялач єст позбавлений леків, пачек живнощових oraz відзень з родинав. Віце-презес Зв'язку поляків на Білорусі Марек Заневський поінформував під час акції, що Анджей Почобут мабуть вже випущений з карцеру.
Будемо всі просто бачити, що буде далі, чи зостане просто випущений до звиклої колонії і буде мог виходити там на повітря, працювати якось, чи просто достане колейний термін.
Анджей Почобут został zatrzymany 25 marca 2021 roku w Grodnie. Dopiero w lutym ubiegłego roku został skazany na 8 lat więzienia za rzekome podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym oraz działania na szkodę bezpieczeństwa Białorusi. Organizacje obrony praw człowieka na całym świecie przyznały Polaka za więźnia politycznego, a polskie władze domagają się uwolnienia działacza od momentu jego aresztowania. W ciągu ostatnich 2 lat Rosja prowadzi zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie. Przez cały czas najeźdźca stosuje taktykę spalonej ziemi, niszcząc infrastrukturę broniącego się państwa oraz całe miasta i wsie. Codziennie dochodzi do ofiar wśród ludności cywilnej. Sytuacja na froncie jest bardzo trudna, jednak siły zbrojne Ukrainy kontynuują walkę o niepodległość własnej ojczyzny. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że od 24 lutego 2022 roku Ukraina straciła 31 tysięcy żołnierzy. Tymczasem straty rosyjskie wynoszą 180 tysięcy zabitych, a łącznie z rannymi straty sięgają nawet 500 000 osób. Jedynym sojusznikiem agresora jest reżim łukaszenkowski. Na Białorusi odbywają się liczne szkolenia wojskowe. Rosjanie wykorzystują terytorium kraju do przerzutu sprzętu oraz przeprowadzenia rotacji swoich sił. Wbrew woli społeczeństwa, Białoruś jest wykorzystywana przez kremlowską armię jako przyczółek. Uważa dziennikarz telewizji Białsat Zmitier Mickiewicz.
Tym wszystkim steruje Moskwa. Łukaszenko w ogóle nie odpowiada za jakieś działania w zakresie bezpieczeństwa narodowego, polityki zewnętrznej, czyli de facto mówimy o utraceniu niepodległości przez Republikę Białoruś na rzecz właśnie Moskwy. Teraz niestety tak to wygląda.
Od ponad 2 lat łukaszenkowskie władze kontynuują represje wobec Białorusinów, którzy wspierają Ukrainę. Od 24 lutego 2022 roku prawie 1700 osób zostało zatrzymanych za wyrażanie stanowiska antywojennego. Spośród nich ponad 90 osób zostało skazanych na kary od 1 do 23 lat pozbawienia wolności. Wywołany ponad 2 lata temu przez Aleksandra Łukaszenkę kryzys migracyjny wciąż trwa. Według danych Polskiej Straży Granicznej od początku tego roku odnotowano około 400 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Przez cały czas są zatrzymywani pomocnicy i organizatorzy przerzutu cudzoziemców do państw Unii Europejskiej. Także funkcjonariusze Straży Granicznej są często atakowani przez grupy migrantów, którzy rzucają w polskie patrole kamieniami i gałęziami drzew. Odbywa się to przy absolutnej bierności białoruskich pograniczników, którzy raczej koordynują działania nielegalnych migrantów, wyposażają w niezbędny sprzęt oraz wskazują miejsce przekroczenia granicy. Jednak polskim funkcjonariuszom udaje się zapobiec zdecydowanej większości przypadków łamania prawa, twierdzi rzecznik Straży Granicznej major Andrzej Jóźwiak.
Priorytetowym zadaniem funkcjonariuszy Straży Granicznej jest ochrona granicy państwowej, ochrona jej bezpieczeństwa i nienaruszalności. Uważnie obserwujemy, co się dzieje, uważnie monitorujemy tę sytuację i reagujemy w momentach, kiedy jest to potrzebne.
Na 186 kilometrach granicy z Białorusią jest zbudowana w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 metra, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 kilometrach tej granicy. Ponadto bariera będzie dodatkowo wzmocniona zabezpieczeniami elektronicznymi na rzekach Bug, Swisłocz i Istoczanka. W jej skład wejdzie m.in. około 1800 słupów kamerowych, około 4500 kamer dziennonocnych i termowizyjnych oraz specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. 28 lutego w wieku 98 lat zmarł w Wołkowysku żołnierz Armii Krajowej porucznik Władysław Uchnalewicz, pseudonim Kret. W szeregi Związku Walki Zbrojnej, przekształconego później w Armię Krajową, wstąpił po wrześniu 1939 roku. Pełnił funkcję łącznika i zwiadowcy. W 1951 roku został aresztowany przez KGB i skazany na karę śmierci, zamienioną na 25 lat łagrów. Wyrok ten został skrócony po śmierci Stalina. Po powrocie z łagru Władysław Uchnalewicz pozostał na Białorusi. Założył rodzinę, uzyskał średnie wykształcenie techniczne i pracował w Wołkowysku jako pracownik budowlany. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.
Snują się po lesie jakieś dziwne cienie, trzask gałęzi, kroki, słychać koni rżenie. Czy to sen, czy jawa, prawda to, czy czary, dziwi się las stary.
Sosny dom, brzoza buka, pyta kto to, czego szuka, czy zaczarowanych kroci, czy może kwiat upa proci.
I tylko dostojna omszałem o drzewie, wiedzą czego żadne inne drzewo nie wie. Pamiętają dobrze rok krwawej zamieci 63.
Mówią im słowa pieśni, że to my, żołnierze leśni, że to swoi, że nie obcy, że to święto wszyscy chłopcy.
Wiatr w konarach szumi gościom powitanie, księżyc świeci lampą, mech ściele posłanie, na znak niezłomnego, wiecznego przymierza, lasu i żołnierza.
Ognia blask, twarzy złoci, papieros w roku migoce, żadne złe się tu nie waży, las i noc stoją na straży.
Śpiewają żołnierze wokoło ogniska, wtóruje im szumem puszcza świętokrzyska, a radości wiara cały kraj zalewa, a raz śpiewa, śpiewa. Młody głos wioskę niesie po wysokim, rocznym lesie, a do taktu serce bije, nie zginęła, walczy, żyje.
Młody głos wioskę niesie po wysokim, mrocznym lesie, a do taktu serce bije, nie zginęła, walczy, żyje.
Słuchają Państwo programu z Naddniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
W poprzednim programie z Naddniemnej Brazyny kontynuowaliśmy opowiadać historię Andrzeja Nowika, białoruskiego aktora i reżysera, który musiał opuścić ojczyznę wraz z rodziną w obawie przed represjami politycznymi. Dzisiaj artysta podsumuje swoją historię opowieścią o filmach, do których został zaproszony jako aktor już po emigracji do Polski.
Po wszystkim Mińsku сегодня уже затриманы сотни человек.
Zagrałem w 2021 roku w filmie Na żywo. To film, historia, która opowiada o tej ostatni czas na wolę dziennikarok Darii Czulcowej i Kateryny Andrzejewa. Jak oni byli zatrzymani.
Ludzie gurtują się z cewki. Widać, jak pozbiegnąć od łowu po osobku.
Daria Czulcowa i Kateryna Andrzejewa, te dziennikarki, oni robili reportaż, oswiecali kolejne akcje protestu na osiedlim, gdzie był zabity jeden z protestowców, Roman Bandarenka. To kolejna akcja protestu, oni oswiecali i byli zatrzymani w mieszkaniu, bo wszystkie mieszkania były wzlamane przez milicjantów i wszyscy ludzie byli zatrzymani. To jest było bardzo brutalne jedna z takich strasznych stronic historii tych protestów. Grałem właściciele mieszkania, który im otworzył drzwi, tak, i dozwolił robić ten reportaż. Film, który był na dużo różnych festiwalach, bardzo wspaniały film. Bardzo wspaniała reżyserka i mam nadzieję, że to jest nie koniec. Już 2 lata on jeździ po różnym festiwalom i otrzymał różne nagrody. I mam nadzieję, że będzie jeździł nadal, żeby opowiadać nasze historie, nasze straszne historie. Pani Szulcowa już wyszła i jest na wolności, ale Katerina Andrzejewa jeszcze za kratami, tak, jest w turmie i otrzymała dużo lat więzienia. Kolejny film, w którym wziąłem udział jako aktor, to jest pierwszy serial Bielsatu, Procesy. Film, który opowiada o rzeczywistości, o którą możemy potrafić. I już ona jest blisko, taka absurdistka rzeczywistość. No i moja seria, w którym byłem w głównej roli, to gdy z powodu braku miejsc, Omonowiec musi u siebie w mieszkaniu trzymać więźniów politycznych, który żyje blisko dzieci, blisko żony i wykonuje różne obowiązki rodziny. No tak, taki absurd, ale straszne to, że co nadal, to mniej absurdu, a więc rzeczywistości. Już minęło więc za 3 lata od początku tych głównych protestów, ale ten serial jest bardzo aktualny z tego powodu, że wszystko idzie, nadal nic nie zmieniło. Do tej pory siedzą ludzie w więzieniu, więzień polityczny i nie tylko więzień polityczny. Dużo ludzi chwytają do tej pory. No i dlatego ten serial będzie aktualnym. Ja nie wiem, ile on będzie aktualny, ale jeszcze dokładnie będzie. Ja nawet nie mogę powiedzieć, co może być, ale dokładnie to nie może istnieć zawsze. To nie może długo trwać. Zawsze, jak pokazuje historia, dyktatury spadają. Zawsze spadają. 10, 20, 30 lat, ale oczywiście, że to będzie koniec. I mam nadzieję, że ten koniec będzie nie za długo. Mam nadzieję, że wracam do Białorusi i będziemy budować nowy kraj, nowymi marzeniami, nowymi kontaktami, nowymi przyjaciółmi i pójdziemy do przodu.
Świat w mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem Blue Suede Shoes i nie mogłem w nocy spać. Wiatr odnowy wiał, darowano reszty kar, znów się można było śmiać. W kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł i ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec, mnie paznokieć z palca zszedł. Z gryfu został wiór, grałem milion różnych bzdur i poznałem co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Za kilka lat mieć u stóp cały świat, wszystkiego w nut. Alpagi łyk i dyskusje po świt, niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał w nos, to popłakał się ktoś, coś chciało się
każdy twarz, każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Byłem sam. Sto różnych ról, czym ugasić mój ból, nauczyło mnie życie jak nikt. Wyrzekł na wznak, przechlapałem swój czas, najlepszy czas. W knajpie dla praw klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. Pewnego dnia zrozumiałem, że ja nie umiem nic. Słowa zbyt pust kochają mnie. W hotelu fan mówi, na taśmie mam, bo jak w gardłach im rodzi się śpiew. Otwieram drzwi i nie mówię już nic do szczęścia.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Barazyny będziemy kontynuowali opowieść o strukturach polskiej konspiracji na Nowogródczyźnie. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o najsłynniejszych gospodarzach Słonimia, Sapierze i Ogińskim, którzy rozsławili miasto i których do dziś tamtejsi mieszkańcy wspominają z wdzięcznością. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Izrael oraz jego przebojowym utworem Biada Narodom.
Losy bohaterów niezłomnych.
Stopniowo liczba żołnierzy zgrupowania Stołpeckiego rosła, osiągając liczbę 1000 ludzi. Ostatecznie w skład zgrupowania weszły następujące oddziały. 1 Batalion 78 Pułku Piechoty Armii Krajowej, dowódca Adolf Pilch. Dywizjon 27 Pułku Ułanów Armii Krajowej, dowódca Chorąży Zdzisław Nurkiewicz. Oraz szwadron CKM 23 Pułku Ułanów Armii Krajowej na czele z rotmistrzem Jarosławem Gąsiewskim. W miarę jak wzrastała liczba żołnierzy, przystąpiono do działań skierowanych przeciwko sowieckim partyzantom, atakowano mniejsze oddziały bolszewickie oraz likwidowano współpracowników sowieckiej partyzantki w terenie. Prowadzono również wypady na tereny znajdujące się do 1939 roku w granicach ZSRS w celu zdobycia potrzebnego zaopatrzenia. Ponieważ polskie siły były zbyt słabe, aby prowadzić walkę z Sowietami i Niemcami, dowódca zgrupowania podjął decyzję o zawarciu rozejmu z tymi ostatnimi. Według niemieckiej propozycji, Polacy mieli prawo ustanawiać swoje garnizony w okolicznych wioskach. Zgrupowanie nie mogło atakować sił niemieckich stacjonujących w Wieńcu i Rakowie, w zamian za co Polacy mieli otrzymywać broń i amunicję. Walka na dwa fronty groziła zniszczeniem zgrupowania, dlatego komendant zdecydował o przyjęciu niemieckiej propozycji. Oczywiście o swojej decyzji natychmiast poinformował komendanta okręgu. Decyzja dowódcy zgrupowania spotkała się z aprobatą komendanta okręgu Nowogródek Armii Krajowej. Dzięki temu udało się nie tylko rozbudować polskie zgrupowanie, ale także udało się prowadzić skuteczne działania mające na celu ochronę ludności cywilnej przed działaniami bolszewickiej partyzantki. Informacje o rozbrojeniu polskiego oddziału oraz porozumieniu z Niemcami szybko zostały przekazane do Komitetu Głównego Armii Krajowej, a stamtąd do Londynu. Zarówno komendant główny Armii Krajowej generał Tadeusz Burg-Komorowski, jak i naczelny wódz generał Kazimierz Sosnkowski nakazali zaprzestać przyjmowania broni i amunicji od Niemców. Uzasadniano to tym, iż takie postępowanie szkodzi sprawie polskiej na terenie międzynarodowej. Polecenia naczelnego wodza nie zostały jednak wykonane, gdyż dowództwo Armii Krajowej zdawało sobie sprawę, że gdyby doszło do rozwiązania zgrupowania lub gdyby wycofało się ono na zachód, Захід, лос місцевої людності цивільної ораз теренової чатки АК був би пресудзоний. Dlatego, kiedy po tych dramatycznych wydarzeniach do Komitetu Głównego Armii Krajowej dotarł szef sztabu okręgu Nowogródek, kapitan Stanisław Sędziak-Warta, otrzymał on jedynie wskazówki mówiące o tym, że podporucznik Adolf Pilch ma zachować status quo przed 1 grudnia 1943 roku. Oczywiście kapitana Sędziaka nie poinformowano, jak to zrobić w sytuacji, gdy na Nowogródczyźnie trwała regularna wojna polsko-sowiecka. Wobec tego komendant okręgu major Prawdzic-Szlaski zdecydował się wziąć odpowiedzialność na siebie i wydał rozkaz dowódcy zgrupowania nakazujący pozostanie na terenie obwodu Stołpce. W marcu 1944 roku podporucznik Pilch otrzymał rozkaz, aby pod żadnym pozorem nie zawierać pisemnych umów z Niemcami. W celu utrzymania się w terenie rozbudowano pion wywiadu i kontrwywiadu, zarówno w samym zgrupowaniu, jak i na szczeblu ośrodka. Z zachowanych dokumentów wiemy, że polska strona dysponowała stosunkowo dobrym rozpoznaniem struktur nieprzyjaciela. Wiedziano na przykład, że we wsiach i w miasteczkach znajdują się bolszewickie jaczejki, które prowadzili działalność wywiadowczą, ukierunkowaną na rozpoznanie i likwidację polskich struktur konspiracyjnych. Mało tego, bolszewicy kierowali swoich agentów do polskiego zgrupowania, jednak kontrwywiad Armii Krajowej zdołał unieszkodliwić wielu z nich. Polska konspiracja infiltrowała również struktury policji białoruskiej. Wielu jej członków było bowiem zaprzysiężonymi żołnierzami Armii Krajowej. Niewątpliwie największym sukcesem polskiego wywiadu na tym terenie było zwerbowanie nieznanego z imienia i nazwiska niemieckiego oficera gospodarczego z garnizonu w Stołpcach. Dzięki otrzymanym od niego informacjom udało się ostrzec przed aresztowaniem wielu zagrożonych członków konspiracji. Komendant okręgu, określający tego agenta jako N, wspominał po wojnie, że przy jego pomocy została zlikwidowana organizacja komunistyczna sowiecka, która przeszkadzała nam w pracy, podszywając się pod naszą organizację i przyczyniając się tym do masowego aresztowania Polaków przez gestapo, która składała się w 90% z byłych NKWD-istów. Zlikwidować taką organizację współpracującą z gestapo było trudno. Stoczyć otwartą walkę też się nie opłacało, należało więc szukać innej drogi. Początkowo dla próby oddaliśmy w ręce gestapo kilku członków organizacji komunistycznej. Czekaliśmy na rezultat, ale okazało się na próżno. Po paru dniach zostali oni wypuszczeni i przerzucili się na inny teren, wobec tego byliśmy bezradni. Pan N poradził nam zaczekać, a po paru dniach dał nam znać, że na nasz teren przybył oddział tajnej żandarmerii polowej numer 400. Doręczono mu listę około 40 członków organizacji komunistycznej. W przeciągu 2 tygodni na skutek tego zostało aresztowanych 80 osób. Część rozstrzelano, część wywieziono. W ten sposób zostały częściowo zapłacone nasze krzywdy i mogliśmy pracować dalej. Thank you.
Polskie podróże na Białorusi.
Witam Państwa. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Tydzień temu opowiadałem o architekturze barokowej Słonimia, jednego z niewielu białoruskich miast powiatowych, które do dziś zachowały atmosferę dawnej świetności. Spacerując słonimskimi ulicami, jak gdyby przenosimy się na chwilę do czasów, gdy Rzeczpospolita z jednej strony pogrążała się coraz bardziej w anarchii, z drugiej zaś stawała się krajem niebywałego rozwoju kultury, aktywnej działalności mecenasów sztuki. Zapraszam do zapoznania się z dwiema postaciami, dzięki którym Słonim uzyskał swoje niepowtarzalne oblicze. Pierwszym jest Lew Sapieha, kanclerz Wielki Litewski i hetman Wielki Litewski, kluczowa postać Złotego Wieku Wielkiego Księstwa Litewskiego. W sierpniu 2019 roku na placu w samym centrum Słonimia postawiono oczekiwany od lat pomnik, 4-metrową potężną postać Sapiehy. W ręku trzyma on buławę hetmańską i przywilej Zygmunta III na wydanie statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego, zbioru praw, które Sapieha redagował i których używano na Białorusi aż do 1840 roku. Lew Sapieha za panowania Stefana Batorego zrobił przy boku króla świetną karierę polityczną, dyplomatyczną i wojskową, co poskutkowało tym, że od 1586 roku stał się dożywotnim starostą słonimskim. Dzięki niemu Słonim uzyskał prawo magdeburskie, miasto rozwinęło się i wzbogaciło. Lew Sapieha za panowania Stefana Batorego zrobił przy boku króla świetną karierę polityczną, dyplomatyczną i wojskową, co poskutkowało tym, że od 1586 roku stał się dożywotnim starostą słonimskim. Dzięki niemu Słonim uzyskał prawo magdeburskie, miasto rozwinęło się i wzbogaciło. Dzisiejszy Słonim, jako jedno z zaledwie kilku białoruskich miast rejonowych, ma własny teatr. Zwykle takiego zaszczytu dostępują tylko duże centra obwodów. W Słonimiu teatru jednak nie mogło zabraknąć, ze względu na długą tradycję i związaną z nią osobę. Mówię o drugim po Sapieherze wybitnym gospodarzu tych ziem. Był to Michał Kazimierz Ogiński, niezwykle wpływowa postać końca XVIII wieku, mecenas i pasjonat sztuki, w tym teatralnej. Michał Kazimierz obecnie jest mniej znany i popularny niż jego bliski krewny, o pokolenie młodszy, Michał Kleofas Ogiński. Obaj jednak stworzyli centra kultury na skalę całego kraju. Kazimierz tu w Słonimiu swoje poleskie Ateny, Kleofas w Zalesiu Ateny Północy. Człowiek o ogromnych ambicjach. Michał Kazimierz Ogiński po śmierci Augusta III Sasa na poważnie myślał o tronie królewskim. Gdy jednak marzenia się nie ziściły, wybrał karierę wojskową i stał się hetmanem wielkim litewskim. W 1771 roku przystąpił do Konfederacji Barskiej. Jednak po lokalnych sukcesach 23 września tegoż roku został rozbity przez Suworowa w bitwie pod Stołowiczami, choć miał ponad dwukrotną przewagę liczebną. Ta haniebna porażka prześladowała go do końca życia. Ogiński chciał zostać królem, ale został nim jego rywal Poniatowski. Chciał być dowódcą wojskowym, ale zabrakło mu talentu i doświadczenia. W końcu tu, w Słonimiu, zajął się tym, na czym się znał najlepiej. Muzyką, teatrem, literaturą i sztuką. Nic dziwnego, że nazywano go, próbując dopiec, tańczącym hetmanem. Po Ogińskim w Słonimiu została nie tylko żywa do dziś kultura teatralna, ale też fragment uregulowanej rzeki, zwany Małym Kanałem Ogińskiego. Ogiński słynął z bogatych dóbr, budownictwa manufaktur, dróg i najsłynniejszego swojego dzieła w tej dziedzinie, budownictwa ponad 50 km kanału swojego imienia, łączącego do Rzecza Niemna i Dniepru, czyli faktycznie Morze Czarne z Bałtyckim. Budowa kosztowała ogromnych pieniędzy, 12 milionów złotych, co prawie równało się całemu majątkowi Ogińskiego. Rzeka Szczara była ważnym elementem tego szlaku wodnego, a Słonim najważniejszym portem na niej. Właśnie tu Ogiński nakazał wyprostować bieg rzeki i osuszyć bagniste brzegi, oczyścić je, gdyż w ciągu wieków wcześniej zrzucano tu odchody z miasta. Na Małym Kanale Ogiński założył pływający teatr, gdzie pokazywano opery i komedie. Miejsce to było popularne również w XX wieku. Lubili tu spacerować mieszczanie, a najbardziej popularnym sportem w międzywojennym Słonimiu było kajakarstwo. Tuż obok, na lewym brzegu Szczary, w miejscu zwanym Zamczyskiem, od XI wieku znajdowała się umocniona osada. W XVII wieku stał tu drewniany zamek kanclerza Lwa Sapiehy i właśnie tu Michał Kazimierz Ogiński zbudował piękny pałac z teatrem, drukarnią, oranżerią, wieloma budynkami gospodarczymi. Zamek Słonimski uległ prawie całkowitemu zapomnieniu, ale obecnie jego miejsce zaznaczone jest potężnym kamieniem z wybitym napisem zamczysko XII-XVIII wieków. Od całego tego przepychu zachowała się jedynie austeria, karczma XVIII-wieczna, zajazd przy Pałacu Ogińskiego, przykład skromnego baroku. Pamięć jednak o wybitnych tutejszych gospodarzach, Sapierze i Ogińskim, trwa nadal. Na tym się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
Za oknem szaro, mogło być gorzej. Wszystko w życiu zdarzyć się może. Kolor prawdziwy, szczery, szalony, zielony, żółty i czerwony. Coś nas omija, dlatego ważna każda chwila. Czasem się mylę, czasem mam rację. Prowadzą mnie pozytywne relacje.
Ciągle cię widzę, dobrze się znam. I źle się czuję, gdy jestem sam. Ciągle cię widzę, dobrze się znam. I źle się czuję, gdy jestem sam.
Tygodnie myślę o tobie, myślisz o mnie. Gdziekolwiek idę, cokolwiek robię, czekam na znaki, jestem przy tobie.
Ciągle cię widzę, dobrze cię znam. I źle się czuję, gdy jestem sam. Ciągle cię widzę, dobrze cię znam. I źle się czuję, gdy jestem sam.
I źle się czuję, gdy jestem sam. I źle się czuję. Widzę, dobrze cię znam. I źle się czuję, gdy jestem sam. Ciągle cię widzę, dobrze cię znam. I źle się czuję, gdy jestem sam. I źle się czuję.
Wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Izrael oraz jego przebojowym utworze Biada Narodom. Izrael to jeden z pierwszych i najważniejszych polskich zespołów grających muzykę reggae. Grupa powstała wiosną 1983 roku w Warszawie z inicjatywy gitarzysty Roberta Brylewskiego i wokalisty Pawła Kelnera-Rozwadowskiego. pierwszym składzie znaleźli się także perkusiści Milo Curtis i Jarosław Ptasiński, saksofonista Tomasz Świtalski oraz wokalistka Vivian Quarco. Grupa zadebiutowała na scenie warszawskiego klubu Hybrydy w kwietniu 1983 roku, zaś w maju dokonała pierwszych nagrań studyjnych. W sesji uczestniczyli także Tomasz Lipiński, Jerzy Jarmołowicz, Piotr Malik i Tadeusz Kuczyński. Zarejestrowany wtedy materiał ukazał się dopiero 2 lata później na albumie Biada, Biada, Biada i popularnym singlu Rastaman nie kłamie z powodu ingerencji cenzury wydanymi pod nazwą Izrael. Jesienią 1983 roku Izrael zagrał trasę koncertową, supportując legendarną formację Misty in Roots. Jeszcze w tym roku grupę opuścił Rozbadowski. W 1984 roku grupa po raz pierwszy wystąpiła na festiwalu w Jarocinie. Fragmenty koncertu znalazły się w filmie dokumentalnym Piotra Łazarkiewicza Fala, zaś utwór Wolność trafił na kompilacyjną płytę o tym samym tytule. W 1985 roku w grupie pojawia się basista i wokalista Dariusz Maleo Malejonek, równocześnie grający w grupie Kultura. Rok później ukazuje się album Nabij Faje, w którego nagraniach uczestniczyli także Piotr Subotkiewicz, instrumenty klawiszowe, Sławomir Wróblewski, perkusja, bas, Alik Dziki, bas, Sławomir Gołaszewski, instrumenty dęte, Piotr Stopa Żyżelewicz, perkusja i Tomasz Żmijewski, bas. W 1987 roku zespół nagrywa płytę Duchowa Rewolucja Vol. 1 z udziałem m.in. muzyków Armii i Kultu Tomasza Budzińskiego, Krzysztofa Banasika i Pawła Szanajcy. W końcu lat 80. przez zespół przewinęło się kilkudziesięciu muzyków, zaś skład ustabilizował się dopiero w drugiej połowie roku 1989. Trzon zespołu tworzyli wówczas Brylewski, Malejonek, Żyżelewicz i Wróblewski. Pod koniec roku dołączył do nich saksofonista i multiinstrumentalista Włodzimierz Kiniorski. W połowie roku 1990 grupa zarejestrowała nowy materiał w prestiżowym Arriva Studios w Londynie. Płyta 1991 ukazała się rok później i do dziś pozostaje jedną z najbardziej udanych pozycji polskiej muzyki alternatywnej. Łączy pasję i energię ze światowej klasy produkcją i wielowymiarowym bogatym brzmieniem. Przez pierwszą połowę lat 90. Izrael intensywnie koncertował, wydając album Live 93. W 1995 roku grupa zawiesiła działalność. W 1997 roku pojawił się przygotowany przez Brylewskiego album Izrael in Dub, zawierający alternatywne wersje wcześniejszych utworów. Grupa reaktywowała się w 2006 roku, początkowo występując pod nazwą Magnetosfera. Od 2007 roku wróciła do nagrań pod oryginalną nazwą. W 2008 roku ukazało się ostatnie jak dotąd wydawnictwo zespołu, album Ja Ludzie, nagrywany w Londynie pod opieką legendarnego producenta Matt Professora. 3 czerwca 2018 roku zmarł Robert Brylewski. Tym samym grupa zakończyła działalność. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z debiutanckiej płyty Biada, 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 wydanej w 1985 roku. Był to pierwszy polski album z muzyką reggae. Przed państwem zespół Izrael, Biada Narodom.
Zawołał głosem donośnym: oj, 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 oj.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalu internetowym kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!